Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dziś będzie o trudnym dzieciństwie.
Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Na początek przypomnę, że partnerem podcastu jest Audioteka, dobrze opowiedziane historie, gdzie znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku. A teraz przechodzimy już do naszego dzisiejszego tematu, który zapowiedziała Paja, czyli do trudnego dzieciństwa. Mamy dla Was dwie książki. Myślę, że skupimy się na jednej, bo ta druga trochę nam tak wynikła, prawda, z pierwszej.
Tak, tak. No jakoś tak postaramy się odwzorować te rozmowy, albo jakieś takie wspólne wątki, albo myśli, które tak łączą te dwie książki, tak myślę.
Tak, bo czasami sobie rozmawiamy gdzieś zupełnie mimochodem przy okazji i potem żałujemy, że nie miałyśmy przy sobie mikrofonu, żeby
Tak często, już byśmy miały tyle roboty do przodu, no ale
ale postaramy się dla Was odtworzyć tę naszą rozmowę i
Tak
jak zawsze i o tych dwóch dzisiejszych książkach trochę Wam opowiedzieć, tak jak rozmawiałyśmy między sobą. No więc już nie przedłużając, ta pierwsza książka, taka dosyć nowość, muszę powiedzieć, to jest Cieszę się, że moja mama umarła, autorstwa Jeanette McCurdy, w tłumaczeniu Magdaleny Molcan-Małkowskiej. I ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Bardzo dziękujemy wydawnictwu za przysłanie nam egzemplarza. No i teraz chyba przejdziemy do tego, co to jest za książka i dlaczego Jeanette McCurdy cieszy się, że jej mama umarła.
To są wspomnienia Jeanette McCurdy i no ja tę książkę zobaczyłam i już o niej wiedziałam, zanim wiedziałam, o czym ona jest. Ona jakoś tak szturmem przeszła przez zagraniczne book media i potem, gdy ukazała się zapowiedź, że Pruszyński wydaje tę książkę, to już w ogóle wszyscy oszaleli, że ta książka wychodzi i że to będzie coś. No więc my tak sobie siedzimy w tym książkowym świadku i widzę, że ta książka zaczyna się pojawiać i że ludzie o niej piszą i że pojawiają się różne przemyślenia na temat tej książki i że jest odbierana bardzo osobiście, ale słuchają nas też osoby, które są spoza tego jakby książkowego świata, więc tym bardziej cieszymy się, że możemy się włączyć do tej dyskusji także dla nich. No i ja wiedziałam, że jest ta książka, zanim wiedziałam, o czym ona jest, i ja w ogóle też nie wiedziałam, kim jest autorka. Jeanette McCurdy jest dziecięcą aktorką, była dziecięcą aktorką, już nie para się aktorstwem, teraz zajmuje się pisaniem, to jest jej pierwsza książka. I ona zaistniała w wieku 6 lat, wtedy nastąpił przełom w jej karierze aktorskiej i ona przez wiele lat występowała w bardzo popularnym serialu produkowanym przez stację Nickelodeon. No i ja nie widziałam nic nigdy w ogóle, ani pół sekundy z nią. Nie miałam w ogóle pojęcia, jaki jest jej dorobek, w czym ona grała, czym się zajmowała poza aktorstwem, gdzie jeszcze występowała. Jakby to było mi kompletnie obce, ale myślę, że nie trzeba mieć tego kontekstu, nie trzeba wiedzieć, nie trzeba być fanką albo fanem Jeanette McCurdy, żeby sięgnąć po tę książkę i żeby poznać tą jej historię, którą ona nam tutaj opowiada. A opowiada nam historię swojej toksycznej relacji z matką, która to jej matka do tego aktorstwa ją popchnęła. To tak w dużym skrócie, kim jest w ogóle autorka i o czym ona tutaj pisze. Oczywiście możemy się już tego domyślić z tego tytułu, Cieszę się, że moja mama umarła. No i tutaj mamy takie nagłówki, zaraz na górze, kontrowersyjna, poruszająca i szczera. Ja myślę, że można by wielu różnych słów użyć, by opisać tę książkę. Dla mnie ona była przede wszystkim przejmująca i bardzo trudna w lekturze, bo musiałam ją odkładać co jakiś czas, żeby sobie to wszystko przemyśleć i przeanalizować całą tę sytuację, którą ona nam tutaj opisuje. I no nie wiem, dla mnie to ta książka działała na wielu poziomach i myślę, że sobie do tego przejdziemy, bo to jest przede wszystkim książka, która jakby oddziaływuje na emocje. Mhm. Myślę, że od tego sobie zaczniemy i od tej takiej warstwy literackiej, no nie ma jej tutaj, to nie jest książka jakoś bardzo wysoka literacko, ale też Jeanette McCurdy nie udaje, że chce pisać wybitnie, jeśli już używamy takich jakichś wysokich określeń. Ja traktowałam trochę tę książkę jako taką element terapii. Mhm. I takie bardzo skrótowe zapisywanie swoich własnych doświadczeń. Cofamy się więc razem z nią do tego dzieciństwa i te rozdziały są bardzo krótkie i to mi przypominało taką trochę listę wypunktowaną. Wszystkie te momenty, które zapadły w jej pamięć, a które ją zmieniły, straumatyzowały, sprawiły jej przykrość, wpłynęły na nią w bardzo niekorzystny sposób. Wszystkie te chwile z matką, które no, prześladują ją do tej pory, do jej dorosłości. Więc traktowałam ten jej styl pisarski jako taką trochę listę rozliczenia się, taka trochę treść rozliczeniowa, może na przykład można by to tak nazwać. Nie wiem, jak ty odbierasz to, jak ona pisze.
Ja sobie myślę teraz, jak mówisz, że to jest dla mnie taka książka pełna sprzeczności i myślę, że ta pierwsza sprzeczność już w tym tytule wybrzmiewa, czyli takie trochę sprzeciwienie się takiemu tradycyjnemu podejściu do śmierci rodzica, że to jednak jest właśnie bardzo takie przewrotne i buntownicze powiedzieć, cieszę się, że moja mama umarła. Oczywiście tutaj mamy bardzo konkretne powody ku temu i ta matka rzeczywiście wiele złego jej wyrządziła, ale myślę, że to już jest właśnie taki pierwszy element, który nam pokazuje, że ta książka będzie trochę taka naszpikowana różnymi sprzecznościami. I jeśli chodzi o ten styl, to też właśnie tak miałam wrażenie, że tutaj jednocześnie dwie rzeczy się dzieją, bo z jednej strony, tak jak mówisz, to są bardzo krótkie rozdziały, pisane właśnie takim dosyć prostym, codziennym językiem. Więc dla mnie na przykład to było takie trochę lekarstwo na mój kryzys czytelniczy, który trwa od jakiegoś czasu. I
powiedz po prostu, że od kiedy przeczytałaś Babel?
Od kiedy przeczytałam Babel, to nie mogę znaleźć nic innego równie dobrego, co równie dobrze, równie bardzo by mnie wciągnęło, ale walczę z tym właśnie sięgając po różne tytuły, bo nadal chcę czytać i szukam tego czegoś, co mnie jakoś zaangażuje. I to jest właśnie taka książka, która bardzo mnie wciągnęła i która bardzo angażuje, która jest właśnie... Ty mówisz, że musiała się odkładać, a ja nie mogę jej odłożyć, bo
nie, ja musiałam.
Trochę tak jak z moją Mroczną Vanessą, miałyśmy bardzo podobne reakcje, prawda? Ja nie mogłam przestać, a ty musiałaś sobie robić przerwy, ale to tak trochę na marginesie, więc dla mnie... Znowu ta sprzeczność leży w tym, że z jednej strony to są bardzo krótkie rozdziały pisane prostym językiem, wciągające, tak jak już mówiłam, więc ja jestem bardzo zaangażowana w tę historię i chcę ją kontynuować, chcę się dowiedzieć, co było dalej. No a z drugiej strony właśnie to jest ta trudna tematyka, to wszystko, co jest wstrząsające i przerażające w tej książce, więc znowu mamy taką trochę sprzeczność tego stylu, tego elementu narracji właśnie z tym kalibrem tego, co się tutaj dzieje, więc to jest kolejna taka sprzeczność, czy może opozycja raczej, myślę, że to by było lepsze słowo do tego, co chcę powiedzieć. I jeszcze, co dla mnie jest tutaj wartościowe, to właśnie sposób opowiedzenia tej historii, że z jednej strony widać, że tutaj oczywiście już ta cała historia opowiadana jest z dystansu, z perspektywy osoby dorosłej, która jakoś uporządkowała sobie tę przeszłość, jakoś się z nią rozliczyła na tyle, żeby być w stanie o niej opowiedzieć, ale z drugiej strony jest to pisane w taki sposób, że cały czas pamiętamy, że przez te wszystkie doświadczenia przechodzi dziecko. Nie wiem, czy też miałaś takie wrażenie, że nie mówi tego tylko dorosła kobieta, ale że w tym głosie dorosłej kobiety też cały czas pobrzmiewa ten dziecięcy głos i ta postać, która jeszcze nie wie do końca, jak działa świat, która nie potrafi czasami nazwać tego, co się z nią dzieje, albo tego, co robi jej ta matka, która nie ma też za bardzo porównania czasami, zwłaszcza, że Janet uczy się w domu, mama uczy ją razem z braćmi w domu, o mama wozi ją na wszystkie przesłuchania, na plany zdjęciowe.
Jest z nią cały czas,
jest z nią wszędzie, więc
w łazience,
pod prysznicem, w różnych innych sytuacjach, więc myślę, że dla takiego dziecka to jest bardzo trudne porównać swoją sytuację z sytuacją innych dzieci, rówieśników w takim stopniu, który pozwoliłby no właśnie na dojście samodzielnie do jakichś wniosków na temat tego, w czym ja tkwię i co mnie spotyka, więc mam wrażenie, że pomimo tej, albo może dzięki właśnie tej prostocie języka, tej niewymyślności narracji, takiej bezpośredniości bardzo w opowiadaniu zdarzeń, właśnie można wyczuć to, kim Janet McCurdy była w momencie, kiedy te wszystkie wydarzenia miały miejsce.
Tak, myślę, że ten głos dziewczynki jest tutaj bardzo słyszalny, co też wybrzmiewa tak bardzo w drugiej części tej książki, kiedy pojawia się ten moment terapii albo jakiejś takiej autorefleksji, kiedy ta mama umiera i znika ten filar, na którym całe jej ja było zbudowane. Kiedy uświadamiamy sobie razem, my to już wiemy trochę wcześniej, ale ona uświadamia sobie to później, że tak naprawdę nie miała tego dzieciństwa i że wszystko to, na czym budowała jakąś swoją tożsamość, zostało jej narzucone. Zostało jej narzucone właśnie przez tą matkę, która ją bardzo mocno od siebie uzależniła, która była z nią w każdej możliwej sytuacji, która wykorzystywała ją na wiele różnych sposobów. Później mamy te środowisko filmowe, które ją ukształtowało, to jest taka druga płaszczyzna, która pojawia się w tej książce. Mamy tę toksyczną matkę, narcystyczną matkę, tę opresyjną matkę, ale mamy też to bardzo konkretne środowisko filmowe, o którym ona tutaj też nie pisze za dobrze, o tym, co się dzieje na planie filmowym, o producencie tego programu, który wyniósł ją na szczyty sławy. I mamy to takie środowisko, które jest bardzo kontrolujące, gdzie dosłownie wszystko widać, gdzie po prostu kamera uchwyca każdy twój ruch, gdzie po prostu na dodatek matka ciągle za tobą chodzi, więc ta ciągłość obserwacji, to ciągłe takie podglądactwo twojego życia. Gdy teraz tak o tym mówię, to przypomniał mi się ten fantastyczny esej Melissy Febos z książki Dziewczyństwo właśnie o tym podglądactwie, o tym, że dziewczyny, młode kobiety, dziewczynki ciągle czują się obserwowane, czy to przez jakieś normy społeczne, czy właśnie tak jak w przypadku Janet McCurdy, bardzo konkretnie przez kamery, przez aparaty fotograficzne i przez podążającą za nią cały czas matkę. Więc tak, ten głos dziewczynki tutaj jest bardzo obecny i to takie, powiedziałam na początku właśnie o tej takiej liście wypunktowanej, prawda, że ona jakby spisuje sobie trochę to, co się wydarzyło, próbuje sobie to jakoś uporządkować. I mimo, że jest to książka, w której ona opisuje bardzo dokładnie to, co działo się na planie serialu, w którym grała i co się działo w całej stacji u producenta, to nie jest to książka plotkarska. To w ogóle nie jest tego rodzaju książka, bo może powinnyśmy to były sprecyzować, ale to nie jest tego rodzaju memoir, który rozgrzybuje jakieś brudy, nie. To jest książka, która skupia się na ja. I to ja tutaj bardzo konkretnie wybrzmiewa. I ona na początku też, nie wiem czy zauważyłaś, ale ona nie wyraża żadnych opinii. Ona nie ocenia tego, co się z nią dzieje, ona nie ocenia tego, co ta matka z nią robi, ona tylko przytacza pewne konkretne sytuacje, było tak, było tak, było tak, mówi jak się czuła, ale nie buduje jakichś bardzo rozwlekłych opinii na temat tego, co ją spotyka, na temat tego, co ta matka z nią robi. I uważam to za bardzo ciekawy zabieg, który pozwala po pierwsze trochę czytelnikowi albo czytelniczce wyjść z jakąś opinią, zastanowić się zaraz, halo, co tutaj się dzieje, co ja o tym myślę, co się tutaj wyprawia, jakie jest moje zdanie na ten temat. No i dopiero później, kiedy przychodzi ten etap terapii w jej życiu, że myślę, że dopiero później ona wychodzi z jakimiś opiniami, ale też niezbyt takimi rozbudowanymi. Co chciałam też na to zwrócić uwagę, na to jak ta książka jest skonstruowana właśnie pod tym względem. Czy mamy tutaj jakieś bardzo takie analityczne rozbicie dokładne tego, co wydarzyło się między nią i matką? Nie. Czy mamy tutaj jakąś konkretną definicję tego, jakiego zaburzenia doświadczała jej matka? Nie. To są bardziej takie przedstawione refleksje już na późniejszym etapie, a wcześniej właśnie takie sytuacyjne momenty, które pozwalają nam się zastanowić nad tym, jak my moglibyśmy się do tego odnieść.
Tak, dla mnie to się trochę wiąże z tym, o czym mówiłam wcześniej, że ona jednak mimo, że pisze to jako osoba dorosła, to pisze też z perspektywy tego dziecka, które czasami nie jest w stanie tego wszystkiego zanalizować i rozłożyć na czynniki pierwsze i ponazywać i powiedzieć, czy to jest typowe, czy nietypowe, normalne, czy nienormalne. Może nam napisać, co było i jak się z tym poczuła, tak mniej więcej, prostymi dziecięcymi słowami. No ale właśnie to zostawia bardzo dużo miejsca, tak jak powiedziałaś, dla czytelników i czytelniczek. I też jak mówiłaś o tym kontrolującym środowisku i o tym podglądactwie i o tym patrzeniu bardzo takim intensywnym na dziewczynki, to pomyślałam sobie, że właśnie ta książka jest takim aktem buntu wobec tego, bo Janet McCurdy pokazuje tutaj siebie samą i wreszcie to ona przejmuje kontrolę nad sobą, nad swoim życiem, nad tym, co chce pokazać, no bo ona przecież w tej książce też bardzo się odsłania. Pisze o bardzo takich intymnych momentach, czasami przykrych, czasami traumatycznych, czasami zawstydzających, ale to ona kontroluje te słowa, ona kontroluje swoją przeszłość i to, czym chce się podzielić ze światem, z czytelniczkami i z czytelnikami, więc myślę, że no tak jak powiedziałaś, trochę terapia, ale trochę też taki właśnie akt rebelii.
Tak, no teraz jeszcze sobie tak myślę, a propos tego, jakie miejsce ma tutaj czytelnik i czytelniczka, i powiedziałyśmy już sobie trochę o tym, o czym Jeanette MacReady pisze, czyli właśnie o tej relacji z matką i właśnie o takim trochę może odczarowaniu relacji rodzicielskich, że to nie zawsze są dobre relacje i że to nie zawsze jest dobre rodzicielstwo i że rodzic nie zawsze jest osobą idealną. I to jest takie odczarowanie na maksa moim zdaniem, jakiejś takiej mitycznej dobrej matki. Więc to jest ten jedna rzecz, którą ona tutaj robi. Odsłania tak bardzo to, co w relacji między córką a matką może pójść nie tak. I że to są bardzo skomplikowane relacje. Dwa, mamy ten świat show biznesu, który ona nam tutaj odsłania. I tutaj właśnie ten czytelnik jako też konsument mediów mógłby nam się pojawić i taka autorefleksja mogłaby przyjść nam do głowy podczas lektury tej książki. Właśnie jak my konsumujemy te media właśnie w kontekście dzieci i dziecięcych aktorów. Ostatnio nie sprawdziłam tego przed nagraniem tego odcinka, ale może wrzucę wam to w opisie. Ostatnio była jakaś afera, bo jest jakaś nagroda za jakieś najgorsze rzeczy, ale nie maliny. Jakaś nagroda filmowa, że tam najgorszy występ, najgorszy scenariusz i tak dalej, i tak dalej. I jurorzy tej nagrody postanowili przyznać nominację jakiejś małej dziewczynce, która wystąpiła w jakimś filmie, za najgorszą aktorkę. Dziecku wystawić nominację za najgorszą aktorkę. I podniósł się ogromny raban, jak tak można wystawiać dziecko na taką krytykę, jak można mówić dziecku, że jest najgorsze. I bardzo mi się to skojarzyło właśnie z lekturą książki Cieszę się, że moja mama umarła. Tutaj ona jest poddawana cały czas jakiejś krytyce, cały czas jest poddawana
pod każdym względem.
I czy to dotyczy jej samej, czy postaci, którą odgrywa, wydaje mi się, że takiemu dziecku, tak jak pisze o tym Jeanette MacReady, jest trudno czasem oddzielić to, co robi, to, co udaje, a to, kim jest. I tą krytykę, czy ta krytyka jest skierowana w to udawanie, w tej pracę, w tej aktorstwo, czy w nią jako osobę. I teraz, jak to takie dziecko ma sobie poradzić z oddzieleniem tych dwóch światów i jak w ogóle ma sobie poradzić z krytyką, która nie jest zbyt często zbyt wysublimowana, albo zbyt dobrze przemyślana, albo nie jest tak sformułowana, żeby trafić do tego dziecka. Więc no, zaczęłam się też zastanawiać właśnie nad tym, jak my konsumujemy właśnie filmy, w których grają dzieci, jak potem zainteresowanie jakichś tabloidów czy paparazzi, które chodzą za tymi dziećmi, które właśnie tworzą jakiegoś rodzaju wyssane z palca historie. Ona też opisuje swoje własne spotkania z paparazzi już na późniejszym etapie, ale ciągle była wtedy nastolatką o rozwijającym się ciele, które jest poddawane ocenie cały czas, więc no to takie spojrzenie jako użytkownika mediów, jako kogoś, kto ogląda filmy, kto konsumuje filmy, kto lajkuje rzeczy w mediach społecznościowych, to też zaczęłam sobie tak się zastanawiać nad tym, jak te wszystkie aspekty się łączą. Nas jako obserwatorów i osób lajkujących i podających dalej jakieś historie na temat osób, które często nie mają kontroli nad tym, jak są prezentowane dalej światu, czyli właśnie dzieci.
No właśnie, więc tutaj bardzo wiele tematów się pojawia, o których by można dyskutować. Ja jeszcze na koniec, nie wiem, czy będziesz chciała coś dodać.
A zobaczymy.
Ale ja od siebie chciałam też wspomnieć o tłumaczeniu, bo czytam tę książkę i naprawdę jestem pod wrażeniem tłumaczenia, dlatego że znowu chciałabym tutaj obalić taki mit, że jak coś jest napisane prostym językiem...
O proszę, obalaj ten mit. Teraz Ela obala mity.
Obalamy mity. Jak coś jest napisane prostym, codziennym językiem i to nie są zdania wielokrotnie złożone na trzy strony każde, to znaczy, że to się przekłada łatwo. Otóż nie. Nie przekłada się tego wcale łatwo i wcale efekt nie musi być dobry, tylko dlatego, że tekst wyjściowy treściowy jest prosty. I tu, jeśli chodzi o tłumaczenie, to ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak tłumaczka działa sobie na płaszczyźnie frazeologizmów, różnych powiedzonek, różnych takich wyrażeń, które my mamy w codziennym życiu, bo to jest coś, czego nie da się nigdy przełożyć dosłownie. To jest coś, co trzeba znaleźć gdzieś na podstawie tego, co mamy w oryginale. Musimy poszperać w naszym własnym języku i z tego języka, w którym wszyscy żyjemy, w którym wszyscy działamy, funkcjonujemy, więc z którym wszyscy jesteśmy bardzo obyci i bardzo osłuchani, wybrać coś, co będzie brzmiało naturalnie, co będzie brzmiało fajnie, co nas rozśmieszy na przykład w niektórym kontekście. I tutaj naprawdę to jest świetnie zrobione, więc zwracajcie uwagę na frazeologizmy, potocyzmy, powiedzonka, bo to jest złoto.
I na to, jak mówicie, że książkę wspaniale się czytało, jest bardzo prostym językiem napisana, to wtedy oznacza, że ukłony w stronę tłumacza albo tłumaczki jak najbardziej się należą. Myślę, że tutaj jest jakiś taki temat też, który miałyśmy kiedyś poruszyć, ale chyba go poruszymy innym razem na temat tłumaczenia prostych książek, jakim są książki non-fiction i że tak. To jest, że tutaj się nie trzeba tak starać. Nie wiem, czy poruszymy to przy okazji książki non-fiction, która tutaj leży. Chociaż mogłybyśmy, ale to jest akurat dosyć, wydaje mi się, trudna. Myślę, że tłumaczka może nam coś na ten temat powiedzieć, bo jest to, słuchajcie, książka, którą przetłumaczyła Ela, a która przyszła nam do głowy, kiedy rozmawiałyśmy sobie o Cieszę się, że moja mama umarła. Jest to książka pod tytułem Supernormalsi. Trudne dzieciństwo i niezwykła historia odporności psychicznej. Meg J. Tłumaczenie Elżbieta Janota. No i ta książka przyszła nam do głowy, bo to Ela znalazła ten związek między właśnie historią Jeanette McCurdy i jej sytuacją rodzinną i jej sytuacją z dzieciństwa i tym, jak ona widziała samą siebie w tym dzieciństwie, jaką rolę sobie przypisywała w całej tej siatce rodzinnej, a historiami, które opisuje psycholożka kliniczna i profesorka w dziedzinie edukacji Meg J. w Supernormalsach, prawda?
Tak, ja się bardzo cieszę, że wreszcie mamy okazję opowiedzieć wam o Supernormalsach, bo to jest książka, którą już naprawdę od dawna chcemy polecić, ale tych książek, które chcemy wam polecić, jest bardzo dużo i czasami nie wszystkie się mieszczą w odcinkach, no, ale mamy nadzieję, że na każdą z nich kiedyś przyjdzie czas i właśnie dzisiaj przyszedł czas na Supernormalsów. Więc ja jako autorka przekładu chciałabym was serdecznie zachęcić do przeczytania tej książki. To nie jest poradnik, co jest zaznaczane w prawie każdej recenzji Supernormalsów.
My też to zaznaczymy. Tak jak zaznaczyłyśmy w przypadku Janet McCurdy, to nie jest książka plotkarska, mimo że opowiada o świecie filmu i seriali. Tak, Supernormalsi nie są poradnikiem.
Nie są poradnikiem, więc to łatwo powiedzieć, czym nie są, a trudniej chyba powiedzieć, czym jest ta książka, ale postaram się to zrobić. Meg J., czyli autorka, prowadzi psychoterapię z osobami, które właśnie doświadczyły trudnego dzieciństwa. To trudne dzieciństwo może mieć wiele powodów i wiele postaci. Może chodzić o różnego rodzaju przemoc, może chodzić o wykorzystywanie, czy to psychiczne, fizyczne, emocjonalne, seksualne. Może chodzić o jakieś trudne czy przemocowe relacje właśnie między rodzeństwem, między rówieśnikami. Może chodzić o po prostu trudną sytuację rodzinną, niezawinioną przez nikogo, takie sytuacje jak choroba psychiczna rodzica, czy śmierć jednego z rodziców, rozwód.
Czy pobyt w więzieniu.
Pobyt w więzieniu właśnie.
To był jeden z ciekawszych rozdziałów, tak. Ale no, wtrąciłam się, tak, nie, bo to, chciałam, żeby koniecznie to zostało.
Pobyt w więzieniu też tutaj się pojawia. Więc Meg J. Prowadzi oczywiście terapię z różnymi osobami i w swojej książce przedstawia kilka postaci, oczywiście anonimowo, kilka historii, kilka takich właśnie przykładów osób, które w dzieciństwie z jakąś trudnością czy z jakimiś trudnościami się zmagały i jaki to później wpływ miało na ich życie, a jednocześnie przedstawia też bardzo wiele badań, bardzo wiele takich bardziej syntezujących fragmentów, które opowiadają nam o tym, jak w ogóle porażająco duży procent ludzkości doświadcza tego typu traumatycznych doświadczeń w pierwszych dwóch dekadach swojego życia i jaki to ma wpływ, czy to na jednostki, czy właśnie później na społeczeństwo. Więc mamy tutaj zarówno takie osobiste historie, jak i bardzo dużo przykładów takich ogólniejszych. Często też odnosi się do świata sławnych ludzi, którzy tak jak Janet McCurdy opublikowali swoje wspomnienia, pisali o tym, co przeszli, co przeżyli. Często też odnosi się do jakiegoś świata kultury, czyli na przykład do superbohaterów i tego,
których
jak...
używa trochę jak archetypów, prawda? Trochę jak żeby archetypów. Tłumaczyć pewne zjawiska. Myślę, że w pewnym sensie dzięki temu ta książka jest trochę bardziej przystępna, nie wiem, tak mi się wydaje.
Tak, więc właśnie mamy takie bardzo szerokie spojrzenia, jednocześnie połączone z historiami indywidualnymi. No i właśnie czym jest ta książka? Moim zdaniem ona jest z jednej strony taką zachętą, żeby przyjrzeć się temu, co dzieje się wokół nas, żeby zapoznać się z takimi problemami, z którymi być może mieliśmy to szczęście, że się nie zetknęliśmy, ale wiele ludzi wokół nas mogło, więc dobrze jest się otworzyć i sprawdzić, posłuchać, poczytać, z jakiego rodzaju problemami inni ludzie się zmagają. A dla wielu osób może to też być właśnie taka książka, która da poczucie, że nie są w tym same, bo to jest chyba jeden z głównych celów autorki, o którym ona pisze we wstępie, że chciałaby, żeby każdy i każda osoba wiedziała, że to, co jej się przytrafiło, to jest oczywiście traumatyczne, ale nie jest w tym sama, bo to jest często coś, co mówią ludzie, którzy przychodzą do niej do gabinetu, że myśleli, że są jedynymi takimi, którym właśnie to się przydarzyło. To się często wiąże z jakimś ogromnym wstydem, z jakąś niechęcią do podzielenia się tą historią, z jakimś poczuciem wyobcowania, wyalienowania w ogóle ze społeczeństwa. Więc ta książka też jest takim sygnałem, że żadna z tych osób nie jest sama właśnie z taką historią, która jej się przydarzyła.
Pięknie już powiedziałaś, ja właśnie się zastanawiałam, co jeszcze mogę od ciebie dodać, ale właściwie jest element, na którym chciałabym się skupić. Właśnie te, zaczęłaś opowiadanie o tej książce, od tych indywidualnych historii, od tych rozmów, które ona prezentuje, oczywiście anonimowo. I wydaje mi się, że to, co jest ważne, to to, że ona tutaj nie idealizuje tych swoich postaci, że mimo, że odwołuje się do superbohaterów i mamy tego supernormalsa w tytule, to to nie jest książka, która ma za cel wynieść na jakieś wyżyny osoby, które po prostu przeszły przez piekło i teraz są takie super. Ona ich nie idealizuje, ona odmalowuje bardzo ludzki obraz ich zmagań i tego, że ta ich praca nie ma właściwie końca. I zwróciła się też uwagę na jedną bardzo ciekawą emocję, która pojawia się tutaj, w tej książce Supernormalsi, a także z którą rozprawia się Janet McCurdy w swoich wspomnieniach, a mianowicie wstyd. To był bardzo ciekawy element, który łączy te dwie książki, który w Supernormalcach bardzo ciekawie mi się śledziło. Właśnie to, jak te osoby radzą sobie ze wstydem, który jest bardzo wielopoziomowy i który jest bardzo trudną emocją do przepracowania, a która ma bardzo wiele źródeł, tak jak już powiedziałaś, od biedy w dzieciństwie, przez trudną sytuację, przez prześladowanie, wykorzystywanie seksualne i tak dalej. No i ten wstyd to jest też coś, co pojawia się właśnie we wspomnieniach McCurdy. To jak ona pisze o tym wstydzie stawania przed obcymi osobami i deklamowania czegoś, albo stawania przed kamerą i udawania, albo wstydzie przed matką rozbierania się przed nią, więc ten wstyd, który w niej narasta, później odbija się na jej ciele i na tym, co ona robi ze swoim ciałem i na tym, co nie udaje, czego jej się nie udaje osiągnąć i jakiego wsparcia potrzebuje właśnie w poradzeniu sobie z tym wstydem. Więc to był taki temat, który bardzo mnie zainteresował i który śledziłam z dużą dozą emocjonalności, zarówno w jednej, jak i w drugiej książce. No i też to, jak potężnie umocowana jest ta książka. Ja nie jestem specjalistką, obie nie jesteśmy. Ty możesz coś powiedzieć o procesie tłumaczenia, może zaraz cię o to zapytam, ale żadna z nas nie jest psycholożką, ale jednak wydaje mi się, że to, co się tutaj znajduje z tyłu i ta bibliografia, w której ona odsyła do każdą jedną możliwą rzecz, do jakiegoś badania, do jakiejś definicji, do jakiejś ankiety do jakiejś innej książki, która już została pozytywnie odebrana, to jest naprawdę niesamowita praca, która jakby tak uwielgadnia dla mnie to, o czym pisze tutaj Meg J w Supernormalsach. No więc skoro już powiedziałam, że o coś cię zapytam, to cię zapytam.
Czekam z niepokojem.
To nie jest temat naszej rozmowy dzisiaj, bo rozmawiamy sobie o trudnym dzieciństwie, no ale skoro już mam tutaj tłumaczkę, to zapytam tak krótko, jak pracowało ci się nad tą książką? Wiem, że to już było jakiś czas temu, ale właśnie to jest książka z pozycji non-fiction, ale jednak mamy tutaj dużo różnych tematów. Mamy, tak jak już mówiłaś, popkulturę, do której odwołuje się autorka. Mamy oczywiście badania naukowe, mamy dziedzinę naukową, jaką jest psychologia, a mamy też inne dziedziny, dużo tutaj jest socjologii, dużo jest tutaj, no politologii może nie, ale też tego takiego kulturoznawstwa. Wiele różnych rzeczy się nam tutaj miesza. Jeszcze wspomnienia, o których mówiłaś, że ona jeszcze sięga do książek opublikowanych przez sławne osoby, gdzie one piszą o tym, co przeżyły, co ona odnosi do relacji swoich pacjentów i pacjentek. No i jak cały ten miks wrzucić do języka polskiego.
Czyli obalamy mity. Jednak.
Obalamy mity.
Dobrze, no bo ostatnio spotkałyśmy się właśnie z taką opinią, że no, tłumaczenie powieści to owszem jest bardzo ważna sprawa, natomiast jeśli chodzi o literaturę faktu, no to tłumaczenie nie ma aż takiego znaczenia. No i chciałabym tutaj
prawda
znowu...
Prawda czy fałsz?
Prawda czy fałsz? Chciałabym się odnieść do tego znowu i... powiedzieć, że przecież literaturę faktu tym bardziej musi się dobrze czytać, tak? Czyli tutaj nie chodzi o to, że to jest jakaś ulotka, którą przebiegniemy wzrokiem i szybko zlokalizujemy te informacje, które nas interesują i tyle, i to wystarczy, i nieważne, czy tam są dobrze powstawiane przecinki albo błędy gramatyczne. Nie, przecież literatura faktu, no to też jest literatura, to też może być gorzej albo lepiej napisane, ale no mam nadzieję, że większość tej literatury, którą czytamy i którą czytacie, jest dobrze napisana i w związku z tym też powinna być dobrze przetłumaczona, żeby to się po prostu dobrze czytało. Tutaj na przykład, jeśli chodzi o supernormalców, już odnosząc się konkretnie do tej książki i do podobnych książek, to na przykład problematyczne są wszystkie te zdania dotyczące statystyk i badań, z tego powodu, że po angielsku da się to wszystko ująć dużo krócej. Wystarczy często jeden czasownik i parę liczb i to tworzy już zdanie, które jest jakby już skończone i spokojnie można je wstawić do książki. Natomiast po polsku często potrzebujemy bardzo dużo dopowiedzeń, żeby to zdanie brzmiało, żeby płynęło, żeby jeszcze połączyć jedne statystyki, co wyszło w tym badaniu, z którego wynika. Więc ten język właśnie statystyki i badań, żeby on nie brzmiał właśnie chłodno, sztucznie,
powtarzalnie
i przez to nudno,
łatwo, dokładnie.
O co bardzo łatwo, to jest trudne zadanie numer jeden, które się w takich książkach pojawia i sprawienie, żeby właśnie książki, które gdzieś bazują na jakichś badaniach naukowych, na jakiejś wiedzy, na statystykach, brzmiały też dobrze i żeby się dobrze czytały, to jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Mam nadzieję, że mi się to trochę udało. No tak, no i tak jak mówisz, dużo tutaj też było szperania właśnie w najróżniejszych bibliotekach. Pamiętam, że miałyśmy wycieczki w różne miejsca,
do różnych
miast i
polecamy
do różnych bibliotek w celu właśnie wyszukania cytatów, które pojawiają się jako motta rozdziałów, czy to w tekście. To właśnie często były cytaty z jakichś wspomnień opublikowane już, które no, były już przetłumaczone na język polski, więc trzeba było je odnaleźć i z nich skorzystać. Chyba, że na przykład okazywało się, że się nie da, bo na przykład zdanie zostało, podejrzewam, że przypadkowo albo celowo ominięte w przekładzie. Zdarzały nam się takie sytuacje, albo zostało przetłumaczone niepoprawnie, w związku z czym nie pasowało zupełnie
do całej idei, którą autorka nam tutaj tworzy. No.
Dokładnie. Zdarzało się, że angielski miał błędne tłumaczenie, prawda? To tak. Chyba była książka tłumaczona z niemieckiego na
tak,
angielski.
Tak, pamiętam, opowiadałaś tę sytuację, tak.
A ty mi sprawdzałaś niemiecki oryginał, który okazało się, że po polsku został dobrze przetłumaczony. przetłumaczony, natomiast autorka skorzystała z błędnego tłumaczenia na angielski i co dalej, co z tym zrobić, więc tego typu problemy rozwiązywałyśmy razem z Pają, bo Paja była tutaj moją konsultantką do spraw cytatów głównie. Więc tak, więc to były tego rodzaju problemy czy wyzwania może, więc z jednej strony te stricte literackie, żeby to brzmiało, a z drugiej strony takie bardziej logistyczne, czyli gdzie ten cytat?
Gdzie ten cytat? Dziękuję Ci, że obaliłaś dla nas ten mit. Cieszę się, że mogłyśmy przedstawić Wam Supernormalsów, Trudne dzieciństwo i niezwykła historia odporności psychicznej. Przypomnijmy jeszcze raz Meg J, wydawnictwo Relacja. I że mogłyśmy Wam przedstawić, cieszę się, że moja mama umarła, Janet McCurdy z wydawnictwa Pruszyński. Jeszcze raz dziękujemy wydawnictwu za przysłanie nam egzemplarza do recenzji. No wyszła nam dosyć długa rozmowa. Cieszę się, że udało nam się połączyć te dwie pozycje jakoś tak, że się zazębiły, że ci Supernormalsi może trochę rozszerzają albo zapraszają do zastanowienia się nad tym tematem szerzej i do spojrzenia na niektóre z problemów, których doświadczała Janet McCurdy w jakimś szerszym aspekcie, tak jak sobie też żeśmy to omówiły w kontekście mediów i tak dalej, więc generalnie zachęcamy Was do przeczytania obu tych książek, prawda Ela?
Bardzo.
Bardzo. Czy chcesz coś jeszcze dodać?
Nie, myślę, że już dosyć długo gadamy, więc zostawmy teraz naszych słuchaczy i nasze słuchaczki z tą całą naszą rozmową i z tymi wszystkimi naszymi przemyśleniami. A my jak zwykle mamy nadzieję, że wrócicie do nas ze swoimi opiniami, ze swoimi przemyśleniami. Może już macie za sobą lekturę którejś z tych książek, wtedy czekamy na Wasze wrażenia. No i w ogóle, jeśli cokolwiek chcecie nam przekazać, coś Wam się podobało, coś chcecie nam polecić, o czymś chcecie nas poinformować, to wyczekujemy tego wszystkiego z niecierpliwością. Znajdźcie nas na naszych mediach społecznościowych.
A tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.